Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witam ciebie, witam państwa. Moim gościem jest dr Anita Kocharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, a także liderka organizacji antyprzemocowej.
Myślałam, że
witam
powiesz
panią.
Baba.
Witam panią. No i jak? Dobra, to jest propozycja Donalda Tuska, żeby na 1 czerwca już 800+ wypłacać.
No myślę, że tak, bo to rzeczywiście jest propozycja skierowana do dzieci, a nie do rodziców, więc to sprawdzam, jest na pewno dobre. No my się cieszymy z tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego, zważywszy na to, że już nie pamiętam, albo z 1,5 roku temu zaproponowaliśmy ustawę, która miałaby na celu waloryzację o wskaźnik inflacji wszelkich tego typu dodatków, zwłaszcza 500+, bo wiadomo, że ono już dzisiaj to 500 nie jest warte. Więc nie będziemy się ścigać z Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo się cieszymy, że Jarosław Kaczyński przychylił się do pomysłu
Czyli
Lewicy.
Czyli 1 czerwca tak.
Tak, 1 czerwca tak.
Nie, to jest akurat pomysł Koalicji Obywatelskiej, ale pamiętam, że Robert Biedroń mówił publicznie, że waloryzacja tak, ale próg dochodowy.
Dobrze by było, żeby rzeczywiście przy tym tego typu systemy miały swoje ograniczenia, tak, żeby tego typu pieniądze trafiały do tych, którzy najbardziej potrzebują. Natomiast ten system jest pomyślany jako ten, który ma wspierać wszystkie rodziny niezależnie od ich stanu finansowego, więc rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące progu podatkowego, pewnie i w samej Lewicy są różne zdania.
A jakie jest pani zdanie?
Powiedziała tak, ja bym w ogóle uzależniła 500+ przyznawanie od tego, czy ono rzeczywiście trafia na dzieci, bo jeżeli mam do czynienia z rodzicami, którzy nie dbają o dzieci, zaniedbują dzieci, mają z tego powodu ograniczone prawa rodzicielskie, czy odebrane prawa rodzicielskie, to żeby też tego typu pieniądze trafiały po prostu bezpośrednio do dzieci i żeby o tym, czy one trafiają, tak jak w przypadku dzieci, które są w pieczy zastępczej, trafiają na specjalne konta, jeżeli są w pieczy instytucjonalnej, żeby w ten sposób też rzeczywiście te pieniądze trafiały do dzieci.
To znaczy, ale przecież te dzieci nie dostaną ich do ręki.
One nie dostaną ich do ręki, ale na przykład o tym, na co je wydatkować, może decydować pracownik opieki społecznej, który sprawuje taką pieczę nad rodziną, bo są potrzeby danego dziecka.
Czyli
tak?
Nie rodzice powinni decydować?
Jeżeli rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie bądź odebrane prawa rodzicielskie.
A czy tak jest, że jeżeli mają ograniczone lub odebrane, to i tak dostają 500+?
W naszym systemie jest tak, że wszystko być może, ale nie powinno. Nie ma takich sztywnych ścieżek, dlatego my też mówimy o przemocy wobec dzieci, że ona jest możliwa, bo nie ma sztywnych ścieżek i sztywnych nakazów i zakazów, twardych procedur i określonych rozwiązań. Wszystko jest po takim uważaniu, więc rzeczywiście te pieniądze mogą nie trafić do rodzica, ale mogą trafić.
No ale jeżeli, a jak nie są ograniczone prawa, no to chyba pieniądze dla rodziców.
Tak, oczywiście dla rodzica, bo rodzic wtedy, jeżeli sprawuje tą opiekę nad dzieckiem w sposób naprawdę świetny, jest troskliwy, a przecież takich jest większość rodziców, ale, no to nie wtrącamy się w tym momencie w ogóle. Rodzic decyduje najlepiej o swoim dziecku, więc także decyduje o tych pieniądzach, jak te pieniądze powinny wesprzeć go w wychowywaniu dziecka i w zabezpieczaniu jak najbardziej jego potrzeb.
Ale napisała pani na Facebooku swoim, tutaj przechodzimy do tematu przemocy bezpośrednio. Napisała pani na swoim profilu facebookowym: śmierć Kamila była nieunikniona. Dlaczego była nieunikniona?
Bo system, w którym, to są te brzydkie słowa, system jest pomyślany w ten sposób, żeby wspierać rodzinę i wspierać władzę rodzicielską, a nie interes dziecka.
Ale to jest ogólne sformułowanie.
To jest ogólne sformułowanie, ale jeżeli sobie prześledzimy
w szczegółach
i jeżeli sobie prześledzimy tą historię, którą już media publikują, jak wyglądała historia owego Kamila, a także pozostałych dzieci, bo jest tych dzieci kilkadziesiąt przecież rocznie, które...
Tak,
około 30 rocznie jest dzieci.
A co to są za dane?
To są dane oficjalne. Tyle dzieci rzeczywiście ginie w wyniku zaniedbania bądź drastycznej przemocy w rodzinie. Około 150 dzieci dotyka tak drastyczna przemoc, że są skazania za znęcanie się nad dzieckiem. Ale to jest i tak wiele, wiele za mało tych wyroków rzeczywiście dla rodziców, którzy się nad swoimi dziećmi znęcają. Więc jeśli popatrzymy na tą całą historię Kamila, to widzimy, że w tym systemie zabezpieczenia dziecka przed przemocą, jest mnóstwo luk na każdym etapie.
To może przejdźmy tą drogę.
Przejdźmy tą drogę. No, pierwsze sygnały o tym, że coś się źle dzieje w rodzinie, no to są ucieczki z domu. Dziecko uciekało kilkukrotnie. Tak, był ten element, dziecko ucieka z domu. Więc dopóki my nie mamy zawieszonej bądź odebranej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, dopóki sąd o tym nie zdecydował, to dziecko, które ucieka z domu, nikt się nie zastanawia z jakiego powodu, tylko no do tego domu wraca. Czyli policja odnajduje dziecko w piżamce w nocy na ulicy i odwozi do domu.
Gościem moim, przypominam, jest doktor Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i liderka organizacji antyprzemocowej Lubuskie Stowarzyszenie Baba. To jest ta organizacja. Jest pani tutaj jako ekspertka, nie tyle polityczka. I dalej.
Dalej. Dzieckiem na przykład rodzic trafia na urazówkę, czy trafia do lekarza. I dziecko nie zostanie zbadane, nie przeprowadzi się żaden zabieg bez obecności rodzica.
To jest twarda zasada.
I dziecko nie ma takiej możliwości, żeby się na przykład poskarżyć na osobności lekarzowi czy pielęgniarce, że na przykład zostało zgwałcone czy zostało pobite. Więc dopóki rodzic ma tą pełnię władzy, no to dziecko jest pod opieką rodzica. I więcej, lekarz nie jest w stanie zrobić żadnego zabiegu u dziecka bez zgody takiego rodzica, więc tutaj dobrze byłoby rozwiązanie, gdyby rzeczywiście przy okazji na przykład bilansu zdrowia dziecka, czy w przypadku każdego urazu, na tych urazówkach, oddziałach szpitalnych, żeby był przeprowadzony taki rodzaj wywiadu, sprawdzenia na ile jest zagrożenie przemocą bądź zaniedbaniem. To wprowadzono na przykład w Wielkiej Brytanii też między innymi za sprawą tego, że polscy rodzice zagłodzili na śmierć swoje własne dziecko. Więc dobrze by było, żeby rzeczywiście taka procedura zafunkcjonowała, bo w tej chwili to wygląda w ten sposób, że jeżeli mam do czynienia z oddziałem szpitalnym, wiadomo, że w każdym szpitalu jest prawnik, więc lekarz, jeżeli coś go zaniepokoi, zgłasza się do działu prawnego, a dział prawny ewentualnie powiadamia sąd rodzinny, czy wnioskuje o sprawdzenie sytuacji dziecka. Podobnie zresztą dzieje się w szkole. Tam też nic się nie wydarzy bez zgody rodzica.
Ale czy to się dałoby jakoś łatwo i szybko zmienić?
To się by dało łatwo i szybko zmienić, jakbyśmy pogrzebali w kilku kodeksach. I tutaj zespół, który prowadzę w Sejmie, zadawał pytania Ministerstwu Sprawiedliwości, czy w ogóle są takie plany, żeby pewne rzeczy zmienić. Na przykład jest kilka takich artykułów, które są kluczowe dla tego, żeby uznać, żeby dziecko miało taki rodzaj podmiotowości.
Czy ministerstwo powiedziało, że jest to możliwe, żeby pewne rzeczy
zmienić? Nie, ministerstwo na razie nie chce tego absolutnie zmieniać.
Przepraszam, muszę przerwać, dlatego że żegnamy teraz. Dziękujemy za uwagę słuchaczom radiowym Radia RMF FM i przechodzimy do mediów społecznościowych i radia internetowego RMF 24. Kontynuujemy rozmowę na temat oczywiście przemocy wobec dzieci, ponieważ moją gościnią jest Anita Kucharska-Dziedzic, ekspertka w tej dziedzinie i posłanka.
Mój ulubiony artykuł 216 KPC, który mówi o tym, że w sytuacjach, które dotyczą dziecka, dziecko może być wysłuchane, jego wola może być uwzględniona, ale jeżeli sąd uzna, że dziecko jest do tego przygotowane, nie jest manipulowane, ma zdolność do oceny sytuacji. Czyli mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam uznaniowością. Czyli jeżeli sąd uzna, więc sąd może uznać, że ośmiolatek się może wypowiedzieć we własnej sprawie i uwzględnić jego zdanie, ale sąd może także nie uznać, że się będzie słuchał tego, co ma do powiedzenia w sprawie tego, czy chce być z mamą, czy z tatą, jaką widzi swoją przyszłość w relacjach rodzinnych, w przypadku na przykład konfliktu rodzinnego bądź przemocy. Dziecko 15-letnie, sąd może uznać, że nie jest do tego gotowe. Ja prowadzę, pilotuję takie sprawy, patrzę, co się dzieje w sądach, jeżdżę jako osoba zaufania publicznego i mam na przykład do czynienia z sytuacjami, w których 15-latek nie chce widywać się z tatą, który stosował wobec niego przemoc i sąd nakłada tak olbrzymie kary za nierealizację widzeń, że za chwileczkę będziemy mieli do czynienia z licytacją mieszkania, w którym mieszka matka z synem, żeby spłacić ojca, który nakłada na matkę nieustannie wnioskuje o te kary za to, że nie uniemożliwia mu widzenia. Więc mamy do czynienia właśnie właśnie z
to
takimi,
ile lat
z takimi
trzeba
sytuacjami.
Mieć, żeby móc legalnie nie widywać swojego rodzica?
Żeby sąd musiał uwzględnić,
na
co najmniej 16.
Co najmniej 16.
Tak, bo inaczej rzeczywiście to zdanie dziecka się nie liczy. Mamy...
No dobrze, ale ja wrócę jeszcze do tego, co pani mówiła parę minut temu, to znaczy do tego, kiedy dziecko, momentu, kiedy dziecko pobite, zmaltretowane albo z jakimiś urazami trafia do szpitala i mówi pani, że można byłoby wprowadzić taką zasadę, jak jest w Anglii, żeby lekarze mieli prawo na osobności porozmawiać z dzieckiem, wypytać o co chodzi,
więcej,
skąd są te obrażenia.
Żeby lekarze mieli też obowiązek wypełniania w tego typu sytuacjach, jeżeli zrobią taki
monitoring.
To by się
wydawało, że to nie jest takie trudne
lekarze
do przeprowadzenia.
Lekarze mają prawo wypełnić, wkroczyć w tą procedurę niebieska karta, czyli wypełnić tą niebieską kartę, podobnie jak nauczyciele. Ale o ile nauczyciele robią to rzadko, o tyle lekarze prawie w ogóle nie wypełniają. No bo tego nie ma zakontraktowanego w ramach NFZ-u. Nie mają takiej procedury, nie mają takiego obowiązku, nie mają tego w ogóle w obowiązkach służbowych. W związku z tym to jest dla nich dodatkowy czas, który muszą poświęcić na wypełnienie, a im się płaci za coś innego, za przyjmowanie pacjentów, a nie za to, żeby sprawdzali, czy dziecko bądź pacjentka jest, bo to też dotyczy także kobiet, które przychodzą pobite na SOR, czy ona jest w jakiś sposób ofiarą przemocy domowej. I tutaj tak naprawdę odwołujemy się do czyjejś wrażliwości i chęci, a nie do sztywnych procedur i obowiązków. Jeżeli są sztywne procedury i obowiązki, no to uznaniowość jest mniejsza, bo ktoś musi tak postąpić, a nie może, bo jeżeli będziemy mieli kolejne dziecko, które zgłaszało swoją przemoc i potem się przemoc wobec siebie, zgłaszało problem, no to potem się okaże, że wszyscy zachowali się jak należy, a dziecko się albo zabiło, albo ktoś je zabił, więc rzeczywiście w tym wypadku tak pobieżnie z relacji medialnych, bo ja nie mam dostępu do akt, wydaje się, że jeżeli chodzi o śmierć Kamila, to tu nikt absolutnie nie poniesie żadnych konsekwencji. Ja zwracam
uwagę,
że mamy... No
ale tam wystarczyło po prostu wejść do tego mieszkania i podnieść kołdrę.
No i proszę zwrócić uwagę, że tam weszli pracownicy pomocy społecznej, natomiast pracownik pomocy społecznej może zawnioskować do sądu o to, żeby dziecko oddać do pieczy zastępczej, ale sąd musi tutaj wyczerpać całą ścieżkę różnych...
Czyli ile trwa, zanim dziecko uzyska...
Pół roku co najmniej. Pół roku co najmniej, taka jest praktyka.
No dobrze, to teraz niech...
W tamtym roku była dziewczynka, która się zabiła, bo prosiła sąd, żeby ją umieścił w pieczy zastępczej. Sąd to nie mógł zdecydować się w miarę szybko i po pół roku czekania dziewczynka miała dosyć i się zabiła. Więc tu mamy do czynienia z tym, taką samą sytuacją, ale jest jeszcze druga ścieżka. Ten sam pracownik pomocy społecznej na bazie artykułu 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej może odebrać dziecko natychmiast z takiego domu, jeżeli
ale
widzi,
nie
że
musi.
Jest pobity. Ale on musi w tym czasie wezwać policję, która to potwierdzi, wezwać karetkę, a w myśl tej nowelizacji, która wchodzi teraz 22 czerwca, dobrze byłoby, jakby jeszcze wezwał psychologa. Więc musi wezwać całą armię ludzi, która potwierdzi, że rzeczywiście życie dziecka, życie i zdrowie dziecka jest zagrożone. I tak dobrze, że z ustawy zniknęło słowo bezpośrednio i nie mamy tego musu, że to życie na pewno na 100% jest zagrożone, bo to sprawiało, że ci pracownicy pomocy społecznej musieli nieźle nakombinować, żeby to dziecko odebrać natychmiast. I jest jeszcze inny problem. Sądy niechętnie przyznają pieczę zastępczą, bo rzeczywiście jest problem z miejscami w pieczy zastępczej. Nie tej instytucjonalnej, ale tej rodzinnej.
No dobrze, ale badania pokazują, że spada ta liczba dzieci, które mają niebieską kartę. Licząc niebieskie karty, to w 2015 to było 17,5 tysiąca dzieci, a w 2016 to już było zaledwie 11 tysięcy i tak mniej więcej teraz to się utrzymuje. To może się jest coraz lepiej?
Jest coraz gorzej i powiedziałabym tak. Liczba niebieskich kart, które spadają dlatego, że ludzie się już nauczyli, że niebieskie karty niewiele im dają. Bo znowu, jeżeli jest założona rodzinie niebieska karta, czyli ośrodek pomocy społecznej zawiązuje zespół interdyscyplinarny albo grupę roboczą poświęconą danej rodzinie i wzywa sprawcę przemocy w rodzinie na spotkanie, żeby z nim porozmawiać o tym. On nie musi przyjść. Koniec. Tak. Kropka.
Jeżeli no dobrze, sąd... to teraz pani poseł.
Wszystko
krótko.
Można, nic nie musi.
Co można zrobić już?
Można
nic, tak?
Można pozmieniać parę ustaw i można...
Czy można, czy to jest teoria?
To jest teoria, dlatego że nie ma w naszym i państwie i myślę, że w dużej części społeczeństwa chęci tego, żeby rzeczywiście coś się skutecznie zmieniło.
No, ale
Proszę zwrócić uwagę...
Możemy zakładać, że rządzący chcą, żeby dzieci były maltretowane.
Ale jeżeli popatrzymy na statystyki, że 40% dzieci przyznaje się, że jest krzywdzone we własnych rodzinach, czy było krzywdzone w ostatnim roku we własnych rodzinach, to jest jednak spory elektorat. Nikt nie chce skutecznie ścigać alimenciarzy, bo to jest jednak prawie 300 tysięcy ludzi, którzy nie płacą alimentów, więc niespecjalnie będziemy podpadać w takiej grupie.
Dobra. To teraz ja zapytam z innej beczki, chociaż trochę niezupełnie, nie do końca jest to odrębna beczka, a mianowicie alkohol. Czy lewica cały czas jest za ograniczaniem dostępu do sprzedaży alkoholu? To znaczy przeciwko, nawet w pewnym momencie to akurat partia Razem, ale jakie jest pani zdanie i jakie jest zdanie lewicy w szerokim sensie? Na przykład zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych.
Na pewno widzimy.
Zakaz promocji w supermarketach.
Zakaz promocji, zakaz sprzedaży na stacji benzynowej. Bo tu znowu mówimy tak, wszystko jest generalnie dla ludzi, alkohol też jest dla ludzi, tylko problem polega na tym, że jeżeli mówimy o przemocy, no to w przypadkach przemocy 70% tej przemocy, która jest zgłaszana, tej, która dotyczy dzieci, no to po prostu po alkoholu ludzie sobie pozwalają na to, żeby dzieci
krzywdzić. No dobrze, ale ten elektorat pijący to jest... To miliony ludzi.
I my mamy
ich interesem
ludzi.
Jest to, żeby był łatwy dostęp.
To jest,
samobójczy projekt dla partii politycznej.
Tak, i żadna partia polityczna nie powie, żeby ludziom drastycznie ograniczyć prawo do alkoholu. Jeżeli pani mnie pyta o moje prywatne zdanie, to ja bym powiedziała tak, w momencie, jeżeli chodzi już o alkohol i przemoc, to myśmy się już jako społeczeństwo nauczyli, bo zwróćmy uwagę, jeżeli policja wkracza do domu i jest tam dziecko, które nawet nie jest pobite, ale oboje rodzice są nietrzeźwi, to dziecko jest natychmiast zabierane. Dlaczego? Bo rodzice, którzy są nietrzeźwi, nie sprawują nad tym dzieckiem właściwej opieki. Więc jeżeli chodzi o alkohol i przemoc wobec dzieci, to myśmy się jako społeczeństwo już nauczyli, że trzeba tutaj reagować. Rodzice są pod wpływem używek,
ale
nie sprawują
teraz,
opieki. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to kwestia jest tego, czy ograniczamy ten alkohol, czy uznajemy, że społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że się w ogóle jako państwo nie wtrącamy w to, jak oni popełniają wybory. Ja myślę tak, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie, niech sobie ludzie robią, co chcą, byleby nie krzywdzili innych. Więc jeżeli mamy przepisy, egzekucje, prowadzisz po alkoholu, zabieramy ci natychmiast prawo jazdy,
czyli
koniec, bez dyskusji.
To
jesteś
już jest
nieodpowiedzialny,
to już jest.
Zagrażasz innym. Jeżeli nadużywasz alkoholu, nie panujesz nad tym, że jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem po pijaku, zabieramy ci to prawo. Zabieramy,
a co z reklamami, z promocjami, takimi promocjami, które Paulina Matysiak właśnie napisała o tym na Twitterze, promocja, kupisz 12 piw, będziesz mieć 12 za darmo, to jest taniej niż chleb i powinno być zakazane. Pani się z tym zgadza?
Mam mieszane uczucia, czy rzeczywiście zakazywać, ale jeżeli mówimy o reklamach, no to ja bym nie reklamowała alkoholów na tych kanałach, które są dostępne dla dzieci, czyli i dla młodzieży. Czyli
ale
na przykład
dzieci
skupmy się na
nie
reklamach
mogą kupować
o 22.
W sklepach.
Dzieci nie mogą kupować w sklepach? Okej, okay, ale...
Alkoholu.
Ale zwróćmy uwagę, że tak dosyć słabo jest egzekwowany zakaz sprzedaży alkoholu dzieciom.
No ale to nie te dzieci mają
się,
znaczy nie te dzieci stanowią niebezpieczeństwo, tylko ich
dorośli.
Ich opiekunowie, ich rodzice, którzy się upijają i
jeżeli popatrzymy
nie kontrolują
na przykład
swojej
na ten
agresji,
system skandynawski, w którym kontrola alkoholu, kontrola picia alkoholu przez społeczeństwo, no to już jest kontrola, bym powiedziała, za daleko idąca.
Tak.
Jeżeli rodzic kupuje alkohol, no to opieka społeczna sprawdza, czy nie nadużywa. To już, myślę, jest za duża kontrola społeczna i to by u nas absolutnie nie przeszło. Ale jeżeli chodzi o te rzeczy, o których powiedziałam do tej pory, to myślę, że powoli się rzeczywiście już tutaj zmienia i tolerancja dla picia alkoholu.
A na stacjach benzynowych wolno powinno być sprzedawać alkohol, czy nie wolno? Trudne pytanie.
Trudne pytanie.
No dobrze, to zostawię bez odpowiedzi to trudne pytanie. Natomiast zapytam się panią o pani samochód, bo na pewno jako posłanka Lewicy jest pani za tym Fit for 55, to znaczy za tym ograniczeniem, znaczy zakazem rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. A pani jeździ Volvo z 2007 roku i to jest diesel czy benzyna?
To jest diesel.
Czyli źle.
Źle. Ja powiem tak, nie wprowadza się takich zmian z dnia na dzień.
No nie, bo
co
na razie
będzie
mamy
w 2035 roku. Świat się w ciągu tych 12 lat tak zmieni, że my sobie jeszcze tego nie potrafimy
wyobrazić.
Ale czy pani
sobie skupi w międzyczasie inny samochód?
I ja myślę, że w międzyczasie pewnie sobie będę musiała kupić inny samochód, bo dłużej niż 20 lat jednym samochodem nie pojeżdżę. Natomiast jeżeli mówimy o ekologii, to zwróćmy uwagę, że kupowanie nowych rzeczy jest szalenie nieekologiczne.
No zgoda, ale 20 lat pani nie pojeździ. Czyli
20 lat myślę pojeżdżę tym samochodem i koniec. I pewnie będę musiała kupić nowy. Jeżeli byśmy powiedzieli 20 lat temu, że będziemy używać komórek, to byśmy też nie uwierzyli.
No dobrze,
tak?
No dobrze, ale...
Zmieniamy się i naprawdę mówimy o tym projekcie dla Europy, ale taki sam projekt funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie też kochają samochody i też wiedzą, że będą się musieli powolutku przestawiać na coś, co sprawi, że samochodami jakimikolwiek będą mogły jeździć nasze dzieci i wnuki, a nie, że nam planeta umrze całkowicie.
No dobrze, w takim razie pakt o nieagresji, czyli tak zwany pakt sejmowy, dzisiaj został wysłany przez Lewicę, tak, do pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Co to w praktyce ma oznaczać?
Nie ma wroga na opozycji.
Ale elektoraty się kanibalizują wzajemnie.
Tak, trochę się kanibalizują, więc na pewno...
Konkurencja jest ostra.
Konkurencja jest ostra, ale myślę, że jeżeli ta konkurencja będzie przekraczała granicę tej wzajemnej autopromocji własnych programów, a będzie opierała się na negowaniu programów bądź polityk, bądź projektów naszej konkurencji na opozycji, będziemy wzajemnie wobec siebie agresywni i nienawistni, to nasz elektorat opozycyjny się po prostu zniechęci, bo uzna, że
nie mogą się dogadać,
że nie dogadają
to w ogóle nie
się
warto.
Teraz, to nie dogadają się także po wyborach. Więc
a
ja
po
myślę,
wyborach się dogadają? Jeżeli oczywiście by zostały wygrane.
Myślę, że się wszyscy dogadają, bo naprawdę opozycja, mając w wielu kwestiach podobne zdanie, w wielu kwestiach identyczne zdanie,
ale
też
nie
w wielu
kwestiach aborcji.
Różne, to myślę, że się dogadają, bo wszystkich nas łączy chęć naprawy Polski po PiS-ie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem była jeszcze przez chwilę jest dr Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, liderka w organizacji Lubuskie Stowarzyszenie Baba. Tak, dobrze
powiedziałam? Tak,
dziękuję
baba,
bardzo.
Dokładnie.
A my widzimy się i słyszymy za tydzień.